Jest godzina 14.04. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie Państwa witam. To jest taka godzina nietypowa dla kogoś, kto normalnie prowadzi poranki wnet, ale też nietypowa jest okoliczność, dzięki której jesteśmy na falach FM 87,8, bo jesteśmy tu dlatego, że 150 lat temu, dzisiaj jest wigilia tego wydarzenia, 150 lat temu urodził się marszałek Józef Piłsudski, a właściwie Józek urodził się 150 lat temu. W studio pan profesor Marian Marek Drozdowski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni radiosłuchacze.
Będziemy jutro świętować Zgromadzenie Narodowe, wystąpienie i orędzie prezydenta Andrzeja Dudy z okazji właśnie 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Czego pan się spodziewać, kim ten marszałek Józef Piłsudski w naszych sercach i w sercu pana profesora jest?
No więc w moim sercu jest to jeden z współbudowniczych II Rzeczpospolitej, przy całym szacunku dla innych dróg, które wiodły do niepodległości, a reprezentowanych przez Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, generała Józefa Hallera. Ale jest jednym z najważniejszych budowniczych naszej niepodległości. A z drugiej strony jestem synem Szwoleżera, pierwszego pułku Józefa Piłsudskiego, czyli Gwardii Marszałka, więc od dzieciństwa żyję w tradycji marszałka.
Jako historyk, tą historią życia i dzieła marszałka Józefa Piłsudskiego zajmuje się pan profesor od ilu lat?
No od bardzo wielu, w zasadzie od 50 lat, bo wspólnie z profesorem Marianem Henrykiem Seryjskim w Instytucie Historii organizowaliśmy skromne stulecie urodzin marszałka, 50 lat temu.
A teraz właściwie na nowo zajął się pan życiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Dlaczego?
Dlatego, że w naszej publicystyce historycznej, może w mniejszym stopniu historiografii, no ciągle żywe są wypowiedzi czarnej legendy marszałka. A więc marszałek socjalista, marszałek ateusz, marszałek terrorysta z organizacji bojowej i frakcji rewolucyjnej PPS, marszałek, który odegrał minimalną i podrzędną rolę w wojnie polsko-sowieckiej, a przede wszystkim w Bitwie Warszawskiej, bo to zwycięzcami byli Weygand, Haller i inni. No więc marszałek, dyktator, i to jest bardzo przykre, że te tezy znalazły posłuch u organizatorów Muzeum Historii Europy, Unii Europejskiej, i w sekcji Dyktatorzy Europy obok Stalina, Hitlera, Mussoliniego i Franco jest Józef Piłsudski. Więc wszystko to budzi mój gniew i bunt. I dlatego też, korzystając przede wszystkim z wnikliwej oceny biografii marszałka Eugeniusza Kwiatkowskiego, mojego nauczyciela, któremu poświęciłem doktorat, w nowej książce właśnie eksponuje jego biogram. No, książka moja jest polemiką z tymi uproszczeniami.
To od którego uproszczenia rozpoczniemy? Od tego czasu, kiedy Józef Piłsudski przygotowywał się do walki o niepodległość Polski? Od tego momentu, kiedy zdarzało mu się zdobywać pieniądze w sposób nie bezpośredni, bez pokwitowania?
Więc oczywiście Józef Piłsudski był realistą. I zdawał sobie sprawę, że zabór austriacki, który prowadził autonomię, a więc znaczny udział Polaków w życiu gospodarczym, politycznym, Sejm Lwowski, Uniwersytet Lwowski, Politechnika Lwowska i tak dalej, pozwolił na stworzenie ruchu Strzeleckiego, a więc przede wszystkim Związku Strzeleckiego, Towarzystw Strzeleckich, a wcześniej Związek Walki Czynnej, na którego stał bliski współpracownik marszałka, Kazimierz Sosinkowski. No i oczywiście korzystając z tych możliwości, był współtwórcą pierwszego pułku Legionów Polskich, pierwszej brygady i starał się o jak największą autonomię dla Legionów, będąc pod kuratelą austro-węgierską i niemiecką. No i oczywiście dzięki temu pod patronatem Naczelnego Komitetu Narodowego, który powstał w 1914 roku, powstał zalążek Armii Polskiej. Można było wykształcić kadrę przyszłego Wojska Polskiego. Więc, ale kiedy nastąpiły zmiany, kiedy doszło do klęski caratu i zwycięstwa rewolucji marcowej, która uznała prawa Polski do niepodległości, co prawda w Unii Wojskowej z Rosją, kiedy Stany Zjednoczone w kwietniu 1917 roku przystąpiły do wojny po stronie państw Antanty, czyli po stronie Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, wówczas inspirował kryzys przysięgowy, czyli oderwanie się od tej orientacji na Austro-Węgry i Niemcy i stworzył szansę pojednania z tym obozem politycznym, który od początku stawiał na zwycięstwo Antanty, w tym kiedy Rosja była członkiem tej Antanty, a później po rewolucji październikowej dążył do pełnej niepodległości Polski, czyli z obozem Romana Dmowskiego. No i właśnie wielkość Józefa Piłsudskiego polegała na jego realizmie politycznym i umiejętności rewizji dotychczasowej koncepcji politycznej na rzecz tej, która była wynikiem zwycięstwa państw Antanty i państwa stowarzyszonego Stanów Zjednoczonych nad mocarstwami centralnymi.
Przede mną książka, to jest drugie wydanie, ale przejrzane i poprawione. Książka pana profesora Mariana Marka Drozdowskiego, Józef Piłsudski, naczelnik państwa polskiego od 14 listopada 1918 do 14 grudnia 1922 roku. Czy jest coś, czego co historyk jeszcze w postaci marszałka Józefa Piłsudskiego w tych latach, kiedy był naczelnikiem państwa, może odkryć? Czy są jeszcze jakieś tajemnice?
Oczywiście przede wszystkim mówimy o dwóch funkcjach Józefa Piłsudskiego w tym okresie. Naczelnego wodza, faktycznie miał to już od 12 grudnia, bo władzę polityczną z rąk Rady Regencyjnej otrzymał 14, i naczelnika państwa uznanego przez demokratycznie wybrany w oparciu o bardzo demokratyczną ordynację wyborczą Sejmu Ustawodawczego. Więc o ile dotychczasowa literatura kładzie nacisk na działalność zagraniczną i wojskową Józefa Piłsudskiego, to działalność naczelnika państwa w dziedzinie gospodarki, oświaty, kultury, dyplomacji, bezpieczeństwa wewnętrznego jest marginesowo traktowana w literaturze i stąd ta moja książka Naczelnik Państwa Polskiego, czyli to był miał większe kompetencje niż prezydent Gabriel Narutowicz, Wojciechowski, czy Mościcki, czy Raczkiewicz i był twórcą zjednoczenia ziem polskich, twórcą armii i rozpoczął wielki proces odbudowy kraju po zniszczeniach wojennych. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa związana jest z tym, co już odkrył mój wielki nauczyciel Eugeniusz Kwiatkowski. Mianowicie to jest sprawa stosunku Piłsudskiego do Konstytucji Kwietniowej. Ta konstytucja była elitarna, nie była demokratyczna. Jeszcze bardziej niedemokratyczna była ordynacja wyborcza, bo po wyniku tej ordynacji cała opozycja została wyeliminowana z Sejmu i Senatu. W Sejmie wybranym we wrześniu 1935 roku nie było Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Narodowego, Chrześcijańskiej Demokracji. Nie było. No a przede wszystkim Stronnictwa Ludowego. To samo w Senacie. Więc tutaj autor projektu, minister sprawiedliwości Dutkiewicz, już w 1930 roku przyszedł do marszałka, żeby zaprobował projekt konstytucji. Ten projekt konstytucji marszałek nie zaaprobował, mówiąc, że Polacy znani są z instynktu wolności. Takiej elitarnej konstytucji naród nie zaakceptuje. No i trzeba powiedzieć, i później i rząd Bartla i Dutkiewicz musieli podać się do dymisji. I ten sam projekt został przegłosowany przy braku demokratycznej procedury jako konstytucja kwietniowa. I tą konstytucję dano do podpisania marszałkowi na łożu śmierci. On nie był w stanie nawet jej przeczytać. Więc ta sprawa jest mało znana i w podręcznikach, i w dyskusji. Ale druga sprawa, nie mniej ważna. Po zwycięstwie Hitlera metodą demokratyczną naród niemiecki w demokratycznych wyborach wybrał Hitlera na kanclerza i ponosi odpowiedzialność za to. Więc po tym marszałek proponował działania prewencyjne. Oczywiście nie Polski tylko państw Antanty, to znaczy wysłał swoich przedstawicieli na rozmowy do rządu francuskiego i rządu brytyjskiego. I odpowiedź była nie. W związku z tym był zmuszony podpisać deklarację neutralności z Niemcami. A wcześniej podpisał z Związkiem Sowieckim w 1932 roku.
A wierzył w to.
No ale najważniejsza sprawa, że on był przekonany, że po kilku latach hitleryzm doprowadzi do agresji, bo się nie chce zgodzić na Pomorze, na korytarz pomorski, na nasze prawa w Gdańsku. Nie chce się pogodzić z obecnością Górnego Śląska w granicach III Rzeszy. Chce mieć to jako część integralną. I tu jest sprawa ważna, przemilczana na ogół we wszystkich podręcznikach. Właśnie po negatywnej reakcji mocarstw Antanty na projekt działań prewencyjnych, marszałek dyktuje projekt dekretu prezydentowi Mościckiemu. Zna ten projekt dekretu między innymi minister Beck, że na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa Polski rząd aktualny podaje się do dymisji i wzorem 1920 roku powołujemy rząd porozumienia narodowego, rząd obrony narodowej z udziałem przedstawicieli opozycji. Tego prezydent Mościcki, tego żądania marszałka, już po jego śmierci, tego żądania także całej opozycji, która o tym mówiła i w 1938, i w 1939 roku po Anschlussie, a więc i socjaliści, i ludowcy, i narodowcy, i część konserwatystów, tego prezydent Rzeczpospolitej, premier Składkowski, minister Beck nie zrealizowali. To oczywiście dopiero Polska podziemna miała ten koalicyjny charakter. Rada Polityczna Służby Zwycięstwa Polski i gabinety londyńskie. I to jest bardzo ważna sprawa. To jest ważna sprawa. To konstytuuje Piłsudskiego jako człowieka, który zdawał sobie sprawę, że może aresztowania w Brześciu po kongresie opozycji 29 czerwca 1930 roku poszły za daleko. Zdaje sobie sprawę, że trzeba znaleźć porozumienie w trudnych sytuacjach państwa z opozycją. I to jest sprawa, która wskazuje na te cechy, które są pomijane, bo sami Polacy ukształtowali obraz Piłsudskiego jako dyktatora także na arenie międzynarodowej. I za to płacimy w Muzeum Europejskim do dnia dzisiejszego.
Polska podpisała, tu pan profesor powiedział, traktat o neutralności z Niemiecką Rzeszą. Przedtem był
deklaracja
o neutralności, przedtem był pokój, czy traktat ryski.
Ale w 1932 roku też traktat o neutralności ze Związkiem Sowieckim.
Marszałek wierzył w to, że to są trwałe traktaty?
Marszałek nie wierzył, że po kilku latach nastąpi agresja. I zresztą w tej sprawie też stworzył przy obecności generała Fabrycego takie konsultacyjne porozumienie i wezwał generałów do opowiedzenia się, co nam grozi bardziej, czy Związek Sowiecki, czy Niemcy hitlerowskie. No znaczna część, trzeba powiedzieć, generałów uważała, że większe niebezpieczeństwo jest ze strony Związku Sowieckiego. Stąd tak późno zabraliśmy się do planu Zachód, obrony przed agresją niemiecką. Za to, żeśmy trochę zapłacili improwizacją w 1939 roku. W każdym bądź razie o konieczności nie wiedział o tym testamencie na pewno generał Sosynkowski. Ale generał Sosynkowski, który był już na bocznym torze po przewrocie majowym, kiedy funkcję generalnego inspektora przejął generał Sławoj, generał Śmigły Edwardyc, zaproponował w maju 1936 roku powołanie rządu koalicyjnego. To samo mówił Rydzowi we wrześniu, że jest czas na wielką koalicję ze względu na konieczność zaangażowania wszystkich sił społeczeństwa do obrony kraju. Był też przekonany o tym, między innymi tragicznie zmarły, popełnił samobójstwo. No, wielki człowiek, jeśli chodzi o sympatię Piłsudskiego, to był pułkownik, a później generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski. No niestety i tu warto przypomnieć myśl marszałka, pan redaktor pozwoli, wyrażono już w Lublinie w 1920 roku. Kiedy widział walkę tych partii, jak energia polska jest wyładowana w walce z sobą, a nie na przygotowanie Polski do odparcia agresji sowieckiej. Marszałek wtedy powiedział na posiedzeniu Rady Miasta Lublin: gdy chodzi o życie, o krew, ofiara jest najłatwiejsza, chociaż w laury owita, ale idzie o cięższą ofiarę, umiejętność robienia ustępstw wzajemnych, ofiarę ze swoich przekonań i poglądów. Idzie o to, aby kraj nas zrozumiał, że swoboda to nie jest kaprys, że swoboda to nie jest mnie wszystko wolno, a drugim nic, że swoboda, jeśli ma dać siłę, musi jednoczyć, musi łączyć, musi rękę sąsiadom i przeciwnikom podawać, musi umieć godzić sprzeczności, a nie tylko przy swoim się upierać. Oto myśl marszałka.
Aktualne słowa.
Tak.
Największą, nie wiem, czy polityczną, może klęską, może tak nie odczuwał marszałek, może tak nie mówią o tym historycy, to był traktat ryski po wojnie bolszewickiej, wygranej wojnie. Marszałek miał zupełnie inną koncepcję przyszłej Rzeczpospolitej. Traktat ryski został podpisany. Miliony Polaków pozostało w granicach Związku Sowieckiego. Cała część kultury, duża, istotna część kultury kresowej w końcu została unicestwiona.
Więc sprawa jest bardziej skomplikowana. Odpowiedź na to pytanie daje wnikliwy biograf naszego marszałka. To jest profesor Andrzej Nowak. Autor zresztą historii Polski i autor wielu audycji historycznych w Polskim Radiu. Otóż społeczeństwo polskie było zmęczone wojną, trwającą od sierpnia 14 roku do października 20 roku, prawda, do zawarcia pierwszych preliminariów. Było zmęczone. Kraj był zniszczony. 3/4 terytorium było zniszczone, bo przechodziły wojska w jedną i w drugą stronę. Wojska zaborców. Była epidemia. Epidemia gruźlicy. Epidemia chorób wenerycznych i epidemia hiszpanki. To była grypa, wtedy nie znano opanowania tego gatunku grypy. Był głód, brakowało żywności. Nie było złotówki, tylko marka traciła wciąż wartość. Więc żądaniem tego społeczeństwa był pokój. Był pokój. I trzeba było za ten pokój zapłacić. Zapłacić. Oczywiście Józef Piłsudski miał koncepcję federacyjną, to znaczy uszanować podmiotowość polityczną, kulturową, wyznaniową Ukrainy, która dzieliła się na Ukrainę grekokatolicką i prawosławną, prawosławną Białoruś, gdzie poczucie tożsamości narodowej było bardzo słabe, czy Litwinów. I wydawało mu się, że taka Unia, szanująca podmiotowość tych naszych sąsiadów, pozwoli na pokojową odbudowę nie tylko Polski, ale i Ukrainy, i Białorusi, i Litwy. I stwarza możliwości pokojowego współżycia i wzajemnego wzbogacania się. Ale niestety okazało się to iluzją. Mianowicie elity tych krajów nie chciały Unii, ani Litwa, ani Ukraina przede wszystkim. Chciały państwa narodowego. I tu spotkały się dwie koncepcje. Z jednej strony idea federacji, jak gdyby zaczątek Unii Europejskiej już wtedy, który nie ma poparcia większości społeczeństwa ukraińskiego, białoruskiego i litewskiego, i także polskiego w Sejmie. W Sejmie ustawodawczym dominuje ruch narodowo-demokratyczny, który jest przeciwnikiem koncepcji federacyjnej. I taka swoista samotność Piłsudskiego, który chce forsować za wszelką cenę federację. Nie ma na to poparcia. Bo idea współpracy z demokratyczną Ukrainą za pomocą atamana Semena Petlury okazała się niesprawdzona. Dlaczego? Dlatego, że tylko te dwie dywizje, które nas wspomagały w wojnie i szły razem z nami na Kijów i zdobyty Kijów i dwa przyczółki, nie miały szerokiego poparcia samych Ukraińców. Ukraińcy sami jeszcze nie mieli elit, które by mogły zintegrować to społeczeństwo. Ono się dzieliło na trzy wielkie nurty. Ukrainę prorosyjską i prosowiecką, Ukrainę propolską i Ukrainę gotową walczyć z jedną i drugą koncepcją. Anarchiczną często. Więc w tej sytuacji Piłsudski był zmuszony zgodzić się na traktat ryski, który był jego porażką, to znaczy porażką koncepcji federacyjnych. Ale przede wszystkim bolesną stroną tego traktatu był sposób potraktowania Ukraińców. I koszty tego my do dzisiaj odczuwamy. Mianowicie traktat ryski było to podpisanie traktatu pokojowego nie z Ukrainą Petlury, tylko z Ukrainą sowiecką. A natomiast byliśmy zobowiązani w świetle tego traktatu do internowania naszych sojuszników. Stąd Piłsudski, rozmawiając z tymi byłymi żołnierzami Petlury, przepraszał ich. Ale nie miał wyjścia, bo to był koszt pokoju. Musiał się liczyć z decyzją większości sejmowej, a przede wszystkim Komisji Spraw Zagranicznych, kierowanej przez profesora Stanisława Grabskiego, brata twórcy naszej wielkiej reformy banku i złotówki. Więc to są sprawy bardzo trudne, ale no, historia powoduje, że po prostu trzeba się liczyć z aktualnym układem sił. I nasz marszałek, wiedząc, że jest to przegrana federacji, tak samo jak przegrana była ta sprawa Wileńszczyzny, którą on chciał też rozładować na zasadzie wspólnoty, a nie dominacji politycznej Polski. I dlatego też w czasie uroczystości przyłączenia Wileńszczyzny, Nowogrodzczyzny, przepraszał Litwinów, powiedział, jak oni przeżywają klęskę dawnego państwa litewskiego z siedzibą w Wilnie, chociaż tam stanowili minimalny odsetek ludności. Więc jednym słowem, nie udało się Piłsudskiemu zrealizować koncepcji federacyjnych. Oczywiście były instytuty, które starały się budować mosty polsko-ukraińskie, polsko-litewskie, polsko-białoruskie i tak dalej. Ale większość społeczeństwa popierała ideę państwa narodowego, co było szczególnie trudne. Mają 35% mniejszości narodowych i znaczna część mniejszości kwestionowała obecność państwa polskiego w Galicji Wschodniej, Ukraińcy, i nawet metodą terrorystyczną zwalczała, prawda, naszą obecność państwową w Galicji Wschodniej i także na Górnym Śląsku. I także na Pomorzu, nie godząc się z naszymi prawami w wolnym mieście Gdańsku i korytarzem dzielącym Prusy wschodnie z Niemcami.
A czy informacje o tym, że Polacy, którzy zostali poza granicą II Rzeczpospolitej, są prześladowani, docierały do marszałka Piłsudskiego?
Docierały, były delegacje, szczególnie na Ukrainie, bo trzeba pamiętać, że jeszcze przed rewolucją bolszewicką była swoistego rodzaju rewolucja chłopska na Ukrainie. Także na tej Ukrainie, która przejściowo należała do Ukraińskiej Republiki Ludowej. I płonęły nasze dwory. Aresztowano, fizycznie likwidowano właścicieli ziemian, administrację polską i tak dalej. Jeszcze nie tak dawno znaczny odsetek studentów Kijowa stanowili Polacy. W każdym bądź razie te wiadomości docierały, ale Polacy nie mieli sił, żeby po likwidacji Wrangla i tej opozycji antybolszewickiej momentalnie wzmocniła się Armia Czerwona, prawda? I każdy miesiąc, każdy rok nowy to była militaryzacja Rosji sowieckiej, więc mając z jednej strony rosnącą potęgę Rosji, Związku Sowieckiego, a z drugiej strony Niemiec, no, Polacy prowadzili politykę równowagi, starając się zmniejszyć jedno i drugie obciążenie, nie godząc się na wejście do strefy wpływów sowieckich czy do strefy niemieckiej. Staraliśmy się prowadzić tą równowagę i akcentować potrzebę pokojowych stosunków. Tego wymagał realizm polityczny, układ sił gospodarczych, potencjał ludnościowy, potencjał militarny Polski w stosunku do tych dwóch wielkich sąsiadów.
A czy realizm polityczny też wymagał przygotowania i przeprowadzenia zamachu majowego?
Ja myślę, że kiedy mówimy o zamachu majowym, to musimy pamiętać, że tutaj też marszałek, który był inspiratorem tego zamachu, to się nie da ukryć, poniósł porażkę. Dlatego, że biorąc pod uwagę koalicję jego przeciwników, to znaczy rząd, trzeci rząd Witosa, który powstał 10 maja 26 roku, oparty na koalicji Ruchu Narodowo-Demokratycznego z Ruchem Ludowym przede wszystkim, no zdawał sobie sprawę, że ta koalicja to przekreślenie całej tej tradycji ruchu niepodległościowego i także no, trzeba pamiętać, że wtedy dochodzi do zbliżenia niemiecko w wyniku Rapalla, ale wtedy układu z 26 roku niemiecko-sowieckiego. No i że po prostu istnieje potrzeba wzmocnienia roli państwa w życiu gospodarczym kraju. I trzeba powiedzieć, że w tym sensie przewrót majowy doprowadził do znacznego wzmocnienia koniunktury gospodarczej w Polsce i lata 20, po przewrocie 26-29 to lata rozbudowy Gdyni, magistrali węglowej, wielu dziedzin przemysłu, elektryfikacji kraju, budowy mościc i tak dalej. Ale Piłsudski nie zdawał sobie sprawy, chcąc tylko obalić rząd Witosa, a nie prezydenta, nie zmienić system i tak dalej. Zresztą po przewrocie robił wszystko, żeby zalegalizować jego wynik, prawda? Piłsudski uważał, że wystarczy demonstracja wiernych mu pułków i rząd Witosa poda się do dymisji. Natomiast stanowcze nie prezydenta po rozmowach na moście Poniatowskiego, stanowcze nie, poparte przez część garnizonu warszawskiego i ministra spraw wojskowych Józefa Malczewskiego, no, doszło do tej krwawej konfrontacji. Także tu porażkę poniosły dwa obozy. I obóz wierny prezydentowi, no, który już 14 maja, nie chcąc kontynuować tragedii walk bratobójczych podaje się do dymisji, a zanim premier, mimo że generałowie chcieli kontynuować walkę, tym bardziej, że blisko Warszawy stacjonowały już pułki poznańskie, wierne rządowi. No i marszałek. I pamiętam moją rozmowę z prymasem Wyszyńskim. Jako syn szwoleżera pierwszego pułku Józefa Piłsudskiego i przyjaciel mego starszego kolegi, wybitnego historyka Ukrainy, ale także biografa Kazimierza, Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego, profesora Wójcika, poszedłem do prymasa i mówię: eminencjo, uprzejmie proszę o zgodę na epitafium w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana. A na to eminencja mówi mi do mnie: panie docencie, byłem wtedy docentem, wczoraj przyszła delegacja warszawiaków i prosiła o mszę w intencji tych, którzy zginęli w przewrocie majowym. 390 osób, ponad 1000 rannych. Po obu stronach ginęli, ale większość po stronie wiernych rządowi i prezydentowi. I co by pan docent zrobił na moim miejscu, pyta się prymas Wyszyński. No ja mówię: oczywiście zgodziłbym się na mszę, tym bardziej, że no jedni ideowo byli związani z prezydentem i Witosem, a drudzy z marszałkiem. I na to prymas mówi tak: panie docencie, ja Wojtkowi Ziembińskiemu pozwoliłem na wystawienie tablicy ku czci marszałka w kościele świętego Zbawiciela, ale wy historycy musicie przekonać opinię publiczną, że w bilansie błędów i dokonania marszałka są znacznie większe niż błędy.
A czy ksiądz kardynał, ksiądz prymas nie zadał panu pytania na temat religijności i stosunku do wiary, do Pana Boga?
Nie, prymas był świetnie zorientowany i wiedział, że nastąpiła tu ewolucja stosunku tego abnegata życia religijnego do wiary, czego dowodem była przede wszystkim przejście na katolicyzm po protestantyzmie, który był warunkiem małżeństwa z rozwódką. Następnie religijne wychowanie dzieci. Następnie serdeczna więź z Achillesem Ratnym, pierwszym nuncjuszem, a później z papieżem Piusem XI. Wprowadzenie duchowej opieki duszpasterstwa polowego. Przede wszystkim biskupa Gala, a później biskupa Gawliny i związanie państwa z etosem chrześcijańskim, czego dowodem były właśnie te serdeczne stosunki z Watykanem. Więc o tym przecież prymas świetnie wiedział i to wychowanie też w duchu katolickim dzieci, czyli i Wandy, i Jadwigi, potwierdzało go z tym, a poza tym pamiętał o tym, że nawet w okresie zobojętnienia religijnego nad łóżkiem zawsze wisiał obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Panie profesorze, z każdej historii powinna wypływać nauka, bo historia jest nauczycielką życia. Z tej historii, historii marszałka Piłsudskiego, jaki jest morał, jaka jest nauka dla nas teraz tu w przeddzień 150. rocznicy urodzin marszałka żyjących?
No więc rocznica jest rocznicą wszystkich Polaków, bez względu na ich poglądy polityczne. I dlatego akcentowanie tego, co nas łączy w dziedzinie historii, tradycji historycznej jest rzeczą istotną. Jest rzeczą istotną. Następnie trzeba eksponować całość myśli Piłsudskiego i tu żadne ekstremy, czy to prawicowe, czy lewicowe, nie mają prawa zawłaszczać Piłsudskiego. A po trzecie, trzeba pamiętać o tym, co często powtarzał w rozmowach z Achillesem Rattim. Siłą polskości jest nie tylko instynkt wolności, który może się przekształcić często w anarchizm, czego dowodem były uchwały Kongresu Centrolewu z 29 czerwca 1930 roku, kiedy opozycja chciała nie płacić podatków, zawiesić zobowiązania. Ta totalna opozycja, którą wtedy reprezentowało Stronnictwo Ludowe, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Chłopskie, Chrześcijańska Demokracja, i z którą się zgadzała nieistniejąca na tym kongresie Narodowa Demokracja. Więc oczywiście poczucie odpowiedzialności za państwo i stworzenie instytucjonalnych form od tej odpowiedzialności to wiłki dorobek myśli politycznej Piłsudskiego.
Jakieś postscriptum do naszej rozmowy?
No więc ja chciałbym, żeby te obchody, które jutro Zgromadzenie Narodowe rozpocznie, były obchodami wielkich, no jakichś czynów na rzecz upamiętnienia stulecia, czy to w postaci sadzenia drzew, czy to jakichś obiektów, czy nawet kapliczek, czy też no, zakwestionowania tych negatywnym stereotypom, która o Polsce i o Piłsudskim funkcjonuje w Muzeum Historii Europy. To jest moim marzeniem, a przede wszystkim marzy mi się zjednoczenie ruchu harcerskiego i przypomnienie, że Piłsudski był wielkim protektorem harcerstwa i uważał, że metoda harcerstwa, tego harcerstwa, które dzisiaj przeżywa kryzys, jest tak mało naszych dzieciaków w drużynach harcerskich, o wszystkich opcjach, że ta metoda jest wspaniałą metodą, zresztą honorowym harcmistrzem był prymas Wyszyński. Komentarz do prawa harcerskiego dał prymas Glem, no a przede wszystkim wielkim zwolennikiem tej metody wychowawczej był Jan Paweł II. I ten dorobek warto, żeby nasze Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wojskowych o tym dorobku marszałka pamiętało.
A gdzie pan profesor będzie jutro, 5 grudnia?
Jutro będę w Garwolinie, w liceum imienia Józefa Piłsudskiego i będę miał spotkanie z działaczami kulturalnymi i młodzieżą licealną Garwolina i będę miał gawędę o Józefie Piłsudskim.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio, za wizytę w Radiu Wnet. Profesor Marian Marek Drozdowski był państwa gościem na 87,8 UKF. Panie profesorze.
No dziękuję. Serdeczne pozdrowienia z okazji tej naszej wielkiej rocznicy dla radiosłuchaczy i dla pana redaktora i dla Basi, mojej drogiej koleżanki, mamy naszego redaktora.
Dla Barbar pozdrowienia, dziękuję panie profesorze. A dla państwa przypomnienie. Po pierwsze, że słuchają państwo Radia Wnet, że to jest 87,8, ale że można Radia Wnet i pewno też państwo słuchają na www.wnet.fm. Drugie przypomnienie, że jest kurier, 42 numer już świąteczny. Jest teraz w budynku Pasty, czyli na 5 piętrze u nas. Będzie w księgarni, która jest księgarni w warszawskiej. Będzie na jarmarku Wnet, na który już państwa serdecznie zapraszam w najbliższą sobotę, oczywiście od 8 do 15 przy Emilii Plater, ale też przypominam państwu, że trwa nasza akcja na Wspieram to / Gwiazdka. Do końca tej akcji 13 dni pozostało, 380 osób uczestniczyło już w tej akcji. Na razie udało nam się zebrać 31 509 zł. Zachęcam państwa do wsparcia, bo jest okazja, nie tylko gwiazdka, nie tylko aniołek jest okazją, ale okazją jest też to, że przygotowujemy się do rozmaitych rzeczy ważnych. Chcielibyśmy, żeby Radio Wnet nadawało przez 24 godziny na dobę, przez 10 lat i nie tylko okazjonalnie, choć ta okazja, dzięki której jesteśmy, jest naprawdę wielka i wspaniała. To jest 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie tej naszej audycji może posłuchamy takiego zespołu, który kiedyś żeśmy poznali w Szydłowcu. To jest po rosyjsku nazwa Niewirna Sabaka, ale piosenki, które śpiewają, były i są ciekawe, a to jest taka piosenka, która na pewno z marszałkiem Józefem Piłsudskim się...
A można ją posłuchać?
Kojarzy. Posłuchajmy.
Ponad stepem nieba... przejrzana mgła. Wiatr w burzach cichuteńko łka. Przyszła zima, opadł róży kwiat. Poszedł świat jasienko, zginął po nim ślad.
Thank you.